Wobec zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, w dzisiejszym wystąpieniu chciałbym poruszyć zagadnienie wielości rzeczywistości, prawdy i tak zwanych prawd objawionych. I chociaż będę mówił czasem o, wydawałoby się, skomplikowanych zagadnieniach, to na koniec chciałbym, byśmy te skomplikowane zagadnienia związane z wielością rzeczywistości odnieśli do zjawisk, które dziś określamy jako cudowne. W ten sposób zbliżymy się chociaż trochę do cudownej atmosfery świąt. Zacznijmy od wielości rzeczywistości. Na początku XX wieku wielu myślicieli konstruowało pluralistyczne koncepcje rzeczywistości. Jednym z nich był amerykański filozof i psycholog William James. Według Jamesa każdy człowiek, posiadając indywidualne zainteresowania i charakterystyczne podejście do świata, wyznacza, a następnie bywa w 7 mikroświatach. Są to świat zmysłowy, rzeczy fizyczne ujmowane instynktownie z ich jakościami, ciepłem, kolorem, ciężarem, kropowatością lub gładkością, świat nauki, przedmiotów fizykalnych, np. ciał stałych, atomów, praw naukowych, świat idealnych relacji lub abstrakcyjnych praw, np. sądów logicznych, matematycznych czy metafizycznych, dalej świat idoli plemiennych, złudzeń i przesądów, np. ruch nieba dookoła Ziemi, substancja filozofów, jakości wtórne w nauce, światy ponadnaturalne, np. chrześcijańskie niebo i piekło, świat mitologii hinduskiej, świat jednostkowych ludzkich opinii i 7 świat szaleństwa i fantazji. Pierwszy z wymienionych światów jest pierwotny w stosunku do pozostałych i jest ich kryterium. Przedmioty pojęć muszą wykazywać zmysłowe rezultaty, inaczej będą przez nas traktowane jako niewiarygodne. Każdy doświadczany czy pomyślany przez człowieka przedmiot umiejscowiany jest w którymś z mikroświatów i w nim uznawany za rzeczywisty. Według Jamesa ludzie mają silne nawyki uwagi, które przesądzają o wyborze spośród wielu wymienionych pod rzeczywistości jednej, która staje się dla nich światem o ostatecznej realności. Kolejnym myślicielem, którego poglądy chcę przybliżyć, jest Hans Weichinger. Ten niemiecki filozof, twórca fikcjonalizmu, analizując rozwój psychogenetyczny człowieka, doszedł do przekonania, że w historycznie powstających po sobie systemach filozoficznych podstawą do tworzenia wszelkich fikcyjnych wyobrażeń o rzeczywistości jest rzeczywistość wrażeń. Na tę jedynie istniejącą rzeczywistość składają się według niego zsumowane w nieskończonym szeregu doświadczeń bezpośrednio dane, przeszłe i przyszłe, czucia, wrażenia, doznania. Suma tych czuć określana jest jako szereg główny, pozytywistyczny. Z szeregu pozytywistycznego, doświadczenia zmysłowego, wyłaniane są następnie szeregi popularny, rzeczy i jaźni, platoński, pojęć i praw ogólnych, spinozowski, absolutu, buddaistyczny, nicości. Pierwsze 3 szeregi tworzone są w oparciu o cechy trwałości, tożsamości i czynności. Szereg buddaistyczny nie posiada określoności, jest konsekwencją wcześniejszych szeregów. Według niemieckiego filozofa zdolność przechodzenia od szeregu głównego do pozostałych nabywa podmiot wraz z rozwojem psychogenetycznym. Przejście z szeregu podstawowego do popularnego odbywa się nieświadomie, w pozostałych szeregach świadomie. Każdemu szeregowi odpowiada inny narząd poznania. Głównemu – poznanie zmysłowe, popularnemu – myślenie refleksyjne, rozsądek dyskursywny, platońskiemu – myślenie pojęciowe, intelektualne, spinozowskiemu – poznanie kontemplacyjne, buddaistycznemu – zachwyt, ekstaza. Każdy z szeregów pociąga za sobą inne wyobrażenie rzeczywistości, z którym skorelowany jest jakiś nurt filozoficzny. Z szeregiem głównym powiązany jest pozytywizm, popularnym naiwny realizm, platońskim realizm, spinozowskim panteizm, absolutyzm, buddaistycznym, mistyczny wschodni, neoplatonizm, gnostycyzm. Warto zauważyć, że w Polsce na początku XX wieku również tworzono teorię wielości rzeczywistości. Wystarczy wspomnieć koncepcję Mariana Borowskiego, który wyróżniał odrębne od siebie światy przedmiotów fizycznych, psychicznych, idealnych i fikcyjnych i traktował je jako równorzędne. Po uznaniu danego świata przedmiotów za rzeczywisty przesądza stanowisko teoretyczne, a niekiedy nastrój chwili, powiada Borowski. Każdej z wymienionych kategorii przedmiotów odpowiada odrębny sposób ujmowania, konstruowania. Przedmioty fizyczne spostrzegamy, przedmioty psychiczne ujmujemy dzięki refleksji lub samowiedzy, też doświadczeniu wewnętrznemu. Przedmioty idealne uświadamiamy sobie dzięki pojęciom, abstrakcjom i ideacjom. Przedmiotom fikcyjnym odpowiadają wyobrażenia wytwórcze, sądy fikcyjne, uczucia wyobrażone. Rozwój psychiczny podmiotu i rozwój kultury sprzyja wyodrębnieniu wymienionych sposobów ujmowania światów. Istnieje powiązanie między konstrukcją psychofizyczną człowieka i przyjętymi przez niego poglądami. Przykładowo, różne formy monizmu preferowane są przez odrębne grupy osób wyrażające się określonym charakterem, upodobaniami poznawczymi czy wyznawanymi wartościami. Innym przykładem teorii wielości rzeczywistości jest koncepcja Edwarda Stama. W swoich opracowaniach poświęconych rzeczywistości Stam wyróżnia rzeczywistość naukową, rzeczywistość religijną i rzeczywistość sztuczną. Są to trzy podstawowe dziedziny, w których należy szukać przedmiotów rzeczywistych. Ponieważ nas interesuje zagadnienie prawdy, powiedzieć możemy, idąc za Stamem, że w tych trzech dziedzinach szukać możemy tego, co prawdziwe. Jeżeli przyjmiemy, że kryterium prawdziwości to jest zgodność z daną rzeczywistością. Dla Stama rzeczywistymi mogą być tylko te przedmioty, które przynależą do danego zakresu. Każdy rzeczywisty przedmiot powinien być pierwotny w stosunku do wszystkich innych przedmiotów, i powinien być bezpośrednio dany. W ogólnym znaczeniu rzeczywistymi są przedmioty uznane za rzeczywiste w którymkolwiek zakresie. To jest suma logiczna przedmiotów należących do rzeczywistości naukowej, religijnej i sztuki. Każdy zakres posiada swój cel określony przez kierownicę. Kierownicą nauki jest przewidywanie, religii ubóstwianie, sztuki izolacja od pewnych aktów woli. O przynależności przedmiotu do danego zakresu decydują zasady kierownicze. Przedmiot należy do rzeczywistości naukowej wtedy i tylko wtedy, gdy jest niezmiennikiem, a następnie albo przyczyną, albo skutkiem, albo następnikiem czasowym. Przedmiot przynależy do rzeczywistości religijnej wtedy i tylko wtedy, gdy jest niezmiennikiem, a następnie uzależniającą, albo zależnikiem, albo zależnością. Wymienione przedmioty posiadają stronę zewnętrzną, są zewnętrzne wobec podmiotu i wewnętrzne, to jest stany psychiczne podmiotów wywołane przez przedmioty. W nauce ten stan wewnętrzny nazywany jest ewidencją, w religii adoracją, a w sztuce kontemplacją. Wszystkie trzy stany wewnętrzne mogą wyznaczać zakres poszczególnych rzeczywistości, jeśli występują równocześnie z odpowiednimi stanami zewnętrznymi. Przez określenie rzeczywistości naukowej, religijnej i sztuki wyznaczona została rzeczywistość w ogóle, będąca sumą logiczną poszczególnych zakresów. W ten sam sposób możemy powiedzieć o czymś, że jest prawdziwe lub fałszywe w ramach wszystkich wymienionych rzeczywistości. Według Stama znajomość, swobodne poruszanie się w trzech obszarach rzeczywistości, a także twórcza praca w ich obrębie zapewniają pełnię życia. Najbardziej znaną i rozbudowaną koncepcją mnogościowego ujmowania rzeczywistości jest teoria Leona Chwistka. Chwistek nie uważa rzeczywistości za coś nieuchronnego i czekającego na zbadanie, ale przyjmuje, że jest ona w swoisty sposób tworzona. Nie jest to swobodne formowanie, konwencjonalizm, bowiem kształt rzeczywistości zależy od określonej dyspozycji umysłowej. równouprawnienie różnych systemów filozoficznych i wynikające stąd uznawanie istnienia wielu rzeczywistości napotyka na opór natury czysto praktycznej. Jest on wynikiem bądź przyzwyczajenia do przebywania w jednej rzeczywistości, czyli schematyczności myślenia, bądź trudności w uchwyceniu przejścia z jednej do drugiej rzeczywistości. Po wytrenowaniu zdolności obserwowania poszczególnych rzeczywistości, taki trening chwistek zaleca szczególnie filozofom, następuje ich praktyczne równouprawnienie, które wyraża się w skłonności do przenoszenia się z jednej rzeczywistości do drugiej, czyli wyraża się w zdolności do doświadczenia metafizycznego rzędu pierwszego. Takie przeniesienie się następuje zwykle nieświadomie z powodu zmiany dyspozycji umysłowej pod wpływem myślenia się bądź z powodu stwierdzenia sprzeczności w danych dostarczanych przez doświadczenie. Dyspozycje umysłowe zmieniają się pod wpływem czynników zewnętrznych, zdaniem Chwistka. Chwistek wyszczególnia cztery rzeczywistości. Rzeczywistość rzeczy, rzeczywistość wrażeń, rzeczywistość fizykalną i rzeczywistość wyobrażeń. Do rzeczywistości rzeczy możemy się przenieść poprzez dyspozycję naturalną, która związana jest z naszym życiem codziennym, z odziedziczonymi instynktami i przyzwyczajeniami. Stwarza się ona pod wpływem na przykład bólu. Rzeczywistości tej odpowiada w filozofii realizm naturalny, a w malarstwie prymitywizm. Z kolei do rzeczywistości wrażeń przenosimy się poprzez dyspozycję radykalną. Nazwa bierze się stąd, że w tej dyspozycji odmawiamy istnienia przedmiotom niedostępnym w doświadczeniu bezpośrednim. W tym sensie dyspozycja naturalna jest mniej radykalna, która wytwarza się pod wpływem kontemplacji, marzeń, bezczynności, nagłego niepokoju. W rzeczywistości wrażeń odpowiada nastawienie typowe dla fenomenalizmu, idealizmu immanentnego, a w malarstwie impresjonizm. Do rzeczywistości fizykalnej docieramy poprzez dyspozycję fizykalną, która jest rezultatem obserwacji naukowych, studiów przyrodniczych, wżycia się w świat tele i mikroskopowy. W rzeczywistości tej odpowiada realizm krytyczny, racjonalny w terminologii Leona Chwistka, a w malarstwie racjonalizm. Do rzeczywistości wyobrażeń przychodzimy dzięki dyspozycji wizyjnej, która uaktywnia się pod wpływem snu, narkotyków, histerii czy somnambulizmu. Odpowiada tej rzeczywistości idealizm, a w malarstwie futuryzm. Zdaniem Chwistka przejście do określonej dyspozycji, a w konsekwencji do określonej rzeczywistości, można osiągnąć przez wmyślenie się w odpowiadający jej system. Warto podkreślić, że twórcy teorii wielości rzeczywistości bardzo często nawoływali do przechodzenia pomiędzy rzeczywistościami. Tak jest w przypadku polskich filozofów. Sztam upatrywał w tej umiejętności drogę do pełni życia. Chwistek zalecał szczególnie filozofom trenowanie przechodzenia z jednej rzeczywistości do drugiej. To jest nie ograniczania się do jednego typu przeżywania. Zostawmy teraz teorię wielości rzeczywistości i zastanówmy się nad kilkoma przykładami. Przykłady te weźmiemy z poematów Homera. W wybranych fragmentach przedstawiony jest kontakt ze zjawą osoby zmarłej. Zacznijmy od fragmentu Iliady w tłumaczeniu Franciszka Dmochowskiego. I tyż to, Achil, rzecze, druhu mnie odwiedzasz, ty mnie zleceniami twoimi uprzedzasz, nie wątpij, wola twoja będzie dopełniona, czego żąda patrok, Achilles wykona. Zbliż się, oba nawzajem rękami się ochwycim i smutny się słodyczy płakania nasycim. Ściągną dłoń do uścisku, lecz chęci daremne, cień jak dym poszedł z jękiem w krainy podziemne. Na taki dziw Achilla wielki strach przeniknął, zerwał się, klasnął w ręce, żałobliwie krzyknął. Nie ginie zatem człowiek, idąc w ciemne kraje. Jakiś jego cień lekki po śmierci zostaje. Patrok mi się pokazał w smutku i żałobie, dając zlecenia, jakże podobny był sobie. I fragment Odysei w tłumaczeniu Lucjana Siemińskiego. we mnie drżała chęć niepowściągniona, Marę Matki Nieboszczki pochwycić w ramiona. Trzykroć chciałem ją objąć, myśląc, że przygarnę, trzykroć umkła mi z ręki i znikła jak marne. Senne widmo, a serce rwie się i goni, tym gwałtowniej. Więc rzekłem tymi słowy do niej: o matko, nie broń, że mi rozkoszy uścisku. Czemuś się nie uściskać w tym cieniu w siedlisku? Niechby serca strapione w łzach zmieszanych razem ulgę sobie znalazły. A może obrazem złudnym tak Persefona przede mną majaczy, bym poznał całą bezdeń mej nędzy tułaczy. Rzekłem, a matka słowy zakwili tkliwemi: synu, najnieszczęśliwszy z ludzi na tej ziemi, nie zwiodła cię tym widmem groźna Persefona, lecz takim jest człowiek każdy, gdy życia dokona. Oczywiście można mnożyć takie przykłady. Wystarczy wspomnieć historię Samuela i Heliego. Samuel, słysząc głos Boga, udaje się do Heliego, przekonany, że to ten go woła. Dopiero po instruowaniu przez swojego nauczyciela Samuel zostaje w namiocie i podejmuje rozmowę z Bogiem. W świetle zgromadzonego przez nas materiału zapytać możemy, w której z rzeczywistości zachodzą przywołane przez nas przykłady zjawisk. Czy jest to rzeczywistość wrażeń, czy jest to rzeczywistość wyobrażeń, czy może rzeczywistość idealna? Na gruncie teorii wielości rzeczywistości wydaje się możliwe również rozstrzygnięcie trudności związanych z tak zwanymi prawdami objawionymi. Jeżeli przyjmiemy, że te prawdy zostały objawione na przykład w innej rzeczywistości niż rzeczywistość rzeczy, to nie mamy powodów do zarzucania nierealności tym, czy nieprawdziwości prawdom objawionym, gdyż zostały one objawione w innej rzeczywistości niż rzeczywistość rzeczy i w związku z tym kryteria rzeczywistości rzeczy nie obowiązują. W swoim wystąpieniu sporo miejsca poświęciłem dyspozycjom umysłowym i warto może w tym miejscu powiedzieć, że niektórzy z badaczy są skłonni przyjmować, że antyczni posiadali inną budowę mózgu niż my dzisiaj współcześnie, czy też inaczej używali swoich mózgów, byli bardziej prawopółkulowi, na skutek czego pewne zjawiska postrzegali zupełnie odmiennie niż my dzisiaj. Przeprowadzone współcześnie badania pokazały, że pewne osoby, które przejawiają skłonność do postrzegania m.in. kształtów czy wzorów tam, gdzie ich w rzeczywistości nie ma, charakteryzują się zwiększoną aktywnością prawej półkuli mózgu. Jest ona nazywana półkulą artystyczną, gdyż z grubsza rzecz biorąc związana jest m.in. z wyobraźnią. Lewa natomiast to tak zwana półkula akademicka, bardziej odpowiedzialna m.in. za myślenie logiczne i racjonalną analizę. W pewnym badaniu poproszono osoby, by spróbowały znaleźć związek pomiędzy odległymi znaczeniowo wyrazami, używając lewej bądź prawej półkuli. W trakcie tego badania te osoby patrzyły odpowiednio raz prawym bądź lewym okiem. Używając prawej półkuli, ludzie o większej skłonności do wiary w zjawiska paranormalne szybciej stwierdzali, iż na przykład lew i paski kojarzą się z tygrysem. Tymczasem niektórzy niewierzący w cudzysłowie w ogóle nie potrafili dostrzec jakiegokolwiek powiązania. Wiele wskazuje na to, że nasi przodkowie mieli inaczej skonstruowane mózgi lub inaczej z nich korzystali, tak jak powiedziałem. Być może przechodzenie między rzeczywistościami było dla nich łatwiejsze, dostępniejsze. Przejdźmy do refleksji końcowej. Możemy powiedzieć, że pewne rzeczywistości i związane z nimi prawdy są nam dostępne w innych dyspozycjach umysłowych. Gdy rozważamy prawdy objawione, to robimy to bardzo często w rzeczywistości rzeczy, która ma charakter intersubiektywny. Gdy natomiast doświadczamy prawd objawionych, doświadczamy ich w sposób subiektywny, Zachód jest obecność w innej rzeczywistości. Dla Sztama byłaby to rzeczywistość religijna, dla Chwistka rzeczywistość wyobrażeń, dla Mariana Borowskiego byłby to świat przedmiotów psychicznych lub idealnych. W ten może niezbyt prosty sposób starałem się pokazać, że jest możliwe konsekwentne mówienie o tzw. prawdach objawionych, dostępnych człowiekowi poprzez doświadczenie wewnętrzne. Jak mówi psycholog profesor Bartłomiej Dobroczyński, nasza potrzeba duchowości ma swoje korzenie w naszej ewolucyjnej przeszłości. Przez tysiące lat dominowało myślenie magiczne, więc religijność mamy niejako wpisaną w krew. Dlatego spadku po przodkach nie zrzuci z nas tak szybko ani technologia, ani racjonalizm. Jesteśmy zatem religijni niezależnie od tego, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie. Na koniec w tym niezwykłym świątecznym okresie życzę wszystkim Państwu nie tylko świąt pełnych prezentów, smakołyków oraz uczuciowych uniesień, ale przede wszystkim chwil duchowych wzlotów, czyli przechodzenia pomiędzy rzeczywistościami. Wszystkiego dobrego.